Stan wojenny to nie tylko jeden z tematów lekcji historii. To wydarzenie, które jest wciąż żywe w świadomości społecznej. Głęboko wryło się w serca i umysły poprzedniego pokolenia. Toczące się obecnie sprawy, epidemia, wojna, zdają się przyćmiewać wagę tamtych zdarzeń, walki o wolność, w której udział brał mój rozmówca, pan Czesław Rzucidło. Jak zapamiętał pan tamten czas tworzenia się Solidarności?
Więc jak wspominam tamten czas? W tym czasie pracowałem w zakładach naprawy samochodów w Rzeszowie. Rano, kiedy cała załoga zeszła się na wspólną halę, okazało się, że wszyscy dowiedzieli się o strajkach i przystąpiliśmy również i my do strajku. Więc jak to się zaczęło? Zaczęliśmy się rozglądać za zakładami pracy, które zakłady pracy już przystąpiły do takich strajków i co trzeba robić, nie wiedzieliśmy. Wybraliśmy jakby przewodniczącego strajku. Mnie po prostu wzięli jako zastępcę, ponieważ byłem mieszkańcem Rzeszowa, znałem się, wiedziałem gdzie chodzić. Podjęto decyzję, żeby pojechać do zakładów WSK w Rzeszowie i zorientować się, co mamy dalej robić. No to wtedy powiedzieli nam, żeby się zorganizować, wybrać zarząd, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy iść do dyrekcji, jakie dać i napisać postulaty. Przyjechaliśmy do zakładu. Zakład oczywiście nie pracuje, wszyscy odeszli od stanowisk pracy i czekamy, co będzie. No i zaczęliśmy taką po prostu rozmowę z dyrekcją. Zaczęliśmy o pracy, o podwyżkach, o tym, co w zakładzie jest źle, co jest dobrze. No i dyrektor to niby przyjął i na tym się dziś skończyło. Na rozmowie z dyrektorem i z sekretarzem partii oczywiście. Musieliśmy przedstawić swoje sprawy. I wróciliśmy na stanowiska pracy, tam, że się zebrały grupki pracowników, każdy miał coś do powiedzenia i no i spisywaliśmy te postulaty, które ludzie przedstawiali, żeby wiedzieć, no, o co nam chodzi, prawda? To nie sztuka powiedzieć strajk, tylko po co ten strajk i co chcemy robić. W dalszej części działalności doszliśmy do porozumienia wstępnego w tych związkach zawodowych, w porozumieniu z WSK, że trzeba było oddelegować jednego pracownika do MKZ-u, bo wtedy powstał MKZ, to znaczy Międzyzakładowy Komitet Założycielski. Do tego komitetu zostałem właśnie wybrany ja. Na ulicy Hetmańskiej, dzisiejszej Hetmańskiej, a dawnej Obrońców Stalingradu, otrzymaliśmy pomieszczenie od wojewody rzeszowskiego, gdzie została założona cała organizacja Solidarności. To była NSZZ Solidarność. Tak już mówię, po jak to się już wszystko założyło i wszystko już wchodziło na właściwe tory. I co? Ja zostałem po prostu włączony do biura interwencji, gdzie, po co to było? To było po to, że było nas tam 3 osoby, to było po to, że przychodzili z innych zakładów, nagminnie wszystko przychodziło i każdy się chciał dowiedzieć, co robić dalej, bo wszędzie zaczęły powstawać te związki zawodowe, ale nie wiedzieli, jak się do tego dobrać. A my wtedy musieliśmy ich poinformować, co macie robić, od czego zacząć i do czego chcecie dążyć, co chcecie osiągnąć przez założenie związków zawodowych. I zrobiliśmy taką grupę interwencyjną, która musiała jeździć do tych zakładów pracy i pouczać ich, jak mają wyglądać zebrania założycielskie związków zawodowych. Po to było wszystko robione, ażeby do związków zawodowych nie dostali się ludzie tacy jak pierwszy sekretarz partii czy kierownik, który był i kierownikiem i zarazem i w organizacji partyjnej. Po prostu nazywaliśmy ich aparatem ucisku.
Działalność Solidarności została przerwana 13 grudnia 1981 roku, kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny. Jak wspomina pan tamten dzień?
Więc dzień 13 grudnia 81 roku zapamiętałem w ten sposób. Była to niedziela, mroźna, śnieżna. Poszliśmy z żoną i dziećmi do kościoła. Chodziliśmy wtedy do kościoła, do katedry, która się budowała. Więc po odbytej mszy, tak dalej, jak to wszystko, wróciliśmy, idziemy do domu i w trakcie powrotu do domu zobaczyliśmy kolumnę Wojska Polskiego, która właśnie przejeżdżała. Więc ja wiedziałem o to, że to już nie są przelewki, jeżeli wojsko na ulicach, to znaczy coś niedobrego się stało. Nikt o tym nic nie wiedział, bo skąd mógł coś wiedzieć? Żonę odesłałem do domu z dziećmi, ja się wróciłem do katedry. Akurat tak się złożyło, że kilka osób z MKZ-u było w katedrze. I zebraliśmy się tam i przyszedł do nas ksiądz Mac, prałat wtedy. I zaczęła się dyskusja, co robić, jak robić, gdzie, co mamy, jak, co myśleć o tym wszystkim, prawda? Więc mi od razu zaproponowali, że skoro ja mam rodzinę, dzieci, bo miałem 5 dzieci, to mówili, ty się nie angażuj, na razie póki co nie musisz się angażować, jeżeli będziesz potrzebny, to my ci damy znać, w jaki sposób my cię znajdziemy, co się martwisz. Więc mnie oddelegowali, mówi, masz spokój, iść do domu i iść normalnie do pracy. Więc ja tak zrobiłem. A oni zostali i zaczęli jakiś plan działania, prawda? Co robić dalej? No i na tym się skończyło, że ja po prostu wróciłem do domu i włączyły dzieci telewizor. W telewizji tato nie ma bajki, telewizja nie działa, zepsuty telewizor. Okazało się, że nie zepsuty, tylko włączył się dziennik telewizyjny i wszystko ubrane po wojskowemu, oczywiście w mundurach, wszyscy spikerzy. I pan Jaruzelski, wtedy pierwszy sekretarz, ogłosił, że ogłaszają w całym kraju stan wojenny. My spodziewaliśmy się tego stanu wojennego, bo wcześniej i myśmy wiedzieli, wtedy już się zaczęło mówić u nas w związku, że uważajcie, może coś takiego nastąpić, bo ruchy były takie, że nie było to na rękę władzy polskiej, że powstał taki związek i akurat, że tak żeśmy się odwrócili, nie współpracujemy z nimi, tylko natomiast jesteśmy na wszystko na nie. No jak było, można być nie, na nie, jak wszystko było bardzo drogo, były kartki, na wszystko było kartki, no i tak to wyglądało z grubsza.
Jaki wpływ miała działalność w Solidarności na pana życie?
W styczniu w 81 roku, na początku, o godzinie 6 rano puka ktoś do drzwi, żona wstała i poszła otworzyć i mówi, Czesiu, koledzy do ciebie. A to przyszła bezpieka i pokazuje mi dokument, że mają tu przeprowadzić rewizję, bo muszą przeszukać mieszkanie. Nie patrzyli, była 6 rano. Nie patrzyli na to, że dzieci śpią. Zaczęli szukać, otwierać szafy, wyjmować bieliznę, wyjmować pościel. Nawet dziecko kazali wyjąć z łóżeczka i musieli podnieść materac, czy pod materacem, czego nie ma. Nawet w kuchence gazowej pod spodem otwierali szuflady i patrzyli, czy nie mam czegoś schowanego. Po tej rewizji kazali mi się wstawić na przesłuchanie. Zgłosiłem się, no i zaczęli przesłuchanie. Dlaczego to robię, co mi to daje, no co ja o tym myślę. No powiedziałem, że jestem Polakiem, albo co, zaproponowali mi, że tylko to na drugim przesłuchaniu już zaproponowali mi, że mogę sobie obrać dany kraj. Jeżeli tylko mam wyrażę życzenie, oni mi dają wszystkie dokumenty wraz z rodziną, mogę opuścić kraj. Ja powiedziałem wyraźnie, jestem Polakiem, moja ojczyzna to Polska, nie ruszę się stąd i róbcie co chcecie. Następnego dnia po rewizji, po przesłuchaniu pracowałem i co się okazuje, przychodzę do pracy i wzywają mnie do dyrektora. Dyrektor podaje mi zwolnienie z pracy, że jestem zwolniony, z dniem dzisiejszym jestem zwolniony z pracy. Chcę nadmienić, że nasz zakład, jako zakład naprawy samochodów, był to poniekąd zakładem o działalności wojskowej. Mieliśmy magazyny na terenie naszego zakładu i poszedłem z tym zwolnieniem do naszego prawnika. Spotkałem się z nim i przekazałem mu to moje zwolnienie i okazuje się, chłopie, mówi do mnie, tyś powinien być rozstrzelany. Mówi, tobie dali zwolnienie z paragrafu, że za fotografowanie obiektów wojskowych. Mówi, a za to jest w stanie wojennym kulka w łeb. No ja mówię, wyście mi dali, zobaczcie jaki paragraf żeście na mnie włożyli, że wyście mnie powinni rozstrzelać. Oni to szybciutko wzięli, żeby to sprawdzić i mówi, daj nam to zwolnienie i my to sprawdzimy i skorygujemy. No i zabrali mi to prawo, zabrali mi to zwolnienie i okazuje się, że przyjechali zaraz, gdzieś zadzwonili, nie wiem, chyba gdzieś dzwonili, bo zaraz się przyjechało z dwóch ludzi, przyjechało dwóch z komitetu. No i kazali wycofać i proszę przystąpić do pracy. Zwrócili nas do pracy po prostu. Ale też nie wiedzieliśmy, czy jeszcze jutro, pojutrze będziemy pracować, bo co z nami zrobią, nie wiadomo. W związku z tym, że działalność związków zawodowych została zdelegalizowana, że nie wolno się było nam spotykać, nie było biura, nie było niczego, mimo wszystko metodą partyzancką spotykaliśmy się na ulicach z kolegami, oczywiście, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, że po prostu pracowaliśmy tak, jakby związki zawodowe pracowali dalej. My przenosiliśmy to do zakładów pracy, informowaliśmy kolegów o wszystkim, żeby wiedzieli, na czym stoją i co mają myśleć o działalności. Także ludzie się nie wycofywali z tego, byli po prostu chętni. Tych, których zwolnili z pracy, robiliśmy składki takie po cichu, można powiedzieć, że pod stołem i wspomagaliśmy tych ludzi, którym była krzywda, których naprawdę jedni siedzieli, to trzeba było wspomagać rodziny. I tak właśnie na tej zasadzie żeśmy to współpracowali i próbowaliśmy jakoś żyć w takich niepewnych czasach. Mimo wszystko, że miałem 5 dzieci, najmłodsze miało 3 miesiące, poświęciłem się działalności związkowej i wyjeżdżałem w teren. I nigdy nie wiedziałem, kto jeździ za moimi plecami, kto po prostu mnie śledzi, bo trzeba tak powiedzieć, że to tak było. Zawsze żeśmy mieli anioła stróża na swoich plecach i ta niewiadoma, jakoś nie myślało się o tym, że co człowieka może spotkać, mogło mnie spotkać różne rzeczy. Mimo to działaliśmy dalej dla dobra Polski, dla dobra ludzi, dla dobra wszystkich. Więc nasza działalność była potrzebna po to, żeśmy to robili, że to była potrzeba chwili i serca. I nie mieliśmy żadnych tam innych jakichś ubocznych myśli, tylko kierowaliśmy się dobrem ludzi. Dobrem dla ludzi i dla Polski.
Wasze pokolenie miało odwagę, aby przeciwstawić się istniejącemu systemowi. Mieliście odwagę, aby stanąć po stronie walki o wolność. Co chciałby pan powiedzieć młodym ludziom, podejmującym ważne dla nich wybory życiowe?
To chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że nie musicie się bać, powinniście się jednoczyć, nie powinniście robić różnicy między ludźmi, i przede wszystkim szanować człowiek człowieka. Musimy się tego stanu wojennego, bo wcześniej i myśmy wiedzieli, wtedy już się zaczęło mówić u nas w związku, że uważajcie, może coś takiego nastąpić, bo ruchy były takie, że nie było to na rękę władzy polskiej, że powstał taki związek i akurat, że tak żeśmy się odwrócili, nie współpracujemy z nimi, tylko natomiast jesteśmy na wszystko na nie. No jak było, można powiedzieć, nie, jak wszystko było bardzo drogo, były kartki, na wszystko było kartki, no i tak to wyglądało z grubsza.
Jaki wpływ miała działalność w Solidarności na Pana życie?
W styczniu w 1981 roku, na początku, o godzinie 6 rano puka ktoś do drzwi, żona wstała i poszła otworzyć i mówi: Czesiu, koledzy do ciebie. A to przyszła bezpieka i pokazuje mi dokument, że mają tu przeprowadzić rewizję, bo muszą przeszukać mieszkanie. Nie patrzyli, była 6 rano. Nie patrzyli na to, że dzieci śpią. Zaczęli szukać, otwierać szafy, wyjmować bieliznę, wyjmować pościel. Nawet dziecko kazali wyjąć z łóżeczka i musieli podnieść materac czy pod materacem, czego nie ma. Nawet w kuchence gazowej pod spodem otwierali szuflady i patrzyli, czy nie mam czegoś schowanego. Po tej rewizji kazali mi się wstawić na przesłuchanie. Zgłosiłem się, no i zaczęli przesłuchanie. Dlaczego to robię, co mi to daje, no co ja o tym myślę. No powiedziałem, że jestem Polakiem, albo co, zaproponowali mi, że tylko to na drugim przesłuchaniu już zaproponowali mi, że mogę sobie obrać dany kraj. Jeżeli tylko mam wyrazić życzenie, oni mi dają wszystkie dokumenty wraz z rodziną, mogę opuścić kraj. Ja powiedziałem wyraźnie, jestem Polakiem, moja ojczyzna to Polska, nie ruszę się stąd i róbcie co chcecie. Następnego dnia po rewizji, po przesłuchaniu pracowałem i co się okazuje, przychodzę do pracy i wzywają mnie do dyrektora. Dyrektor podaje mi zwolnienie z pracy, że jestem zwolniony, z dniem dzisiejszym jestem zwolniony z pracy. Chcę nadmienić, że nasz zakład, jako zakład naprawy samochodów, był to poniekąd zakładem o działalności wojskowej. Mieliśmy magazyny na terenie naszego zakładu i poszedłem z tym zwolnieniem do naszego prawnika. Spotkałem się z nim i przekazałem mu to moje zwolnienie. I okazuje się, chłopie, mówi do mnie, tyś powinien być rozstrzelany. Mówi, tobie dali zwolnienie z paragrafu, że za fotografowanie obiektów wojskowych. Mówi, a za to jest w stanie wojennym kulka w łeb. No ja mówię, wyście mi dali, zobaczcie jaki paragraf żeście na mnie włożyli, że wyście mnie powinni rozstrzelać. Oni to szybciutko wzięli, żeby to sprawdzić i mówi, daj nam to zwolnienie i my to sprawdzimy i skorygujemy. No i zabrali mi to zwolnienie i okazuje się, że przyjechali zaraz, gdzieś zadzwonili, nie wiem, chyba gdzieś dzwonili, bo zaraz się przyjechało z dwóch ludzi, przyjechało dwóch z komitetu. No i kazali wycofać i proszę przystąpić do pracy. Zwrócili nas do pracy po prostu. Ale też nie wiedzieliśmy, czy jeszcze jutro, pojutrze będziemy pracować, bo co z nami zrobią, nie wiadomo. W związku z tym, że działalność związków zawodowych została zdelegalizowana, że nie wolno się było nam spotykać, nie wolno było, nie było biura, nie było niczego, mimo wszystko metodą partyzancką spotykaliśmy się na ulicach z kolegami, oczywiście, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, że po prostu pracowaliśmy tak, jakby związki zawodowe pracowali dalej. My przenosiliśmy to do zakładów pracy, informowaliśmy kolegów o wszystkim, żeby wiedzieli, na czym stoją i co mają myśleć o działalności. Także ludzie się nie wycofywali z tego, byli po prostu chętni. Tych, których zwolnili z pracy, robiliśmy składki takie po cichu, można powiedzieć, że pod stołem i wspomagaliśmy tych ludzi, którym była krzywda, których naprawdę jedni siedzieli, to trzeba było wspomagać rodziny i tak właśnie na tej zasadzie żeśmy to współpracowali i próbowaliśmy jakoś żyć w takich niepewnych czasach. Mimo wszystko, że miałem 5 dzieci, najmłodsze miało 3 miesiące, poświęciłem się działalności związkowej i wyjeżdżałem w teren i nigdy nie wiedziałem, kto jeździ za moimi plecami, kto po prostu mnie śledzi, bo trzeba tak powiedzieć, że to tak było. Zawsze żeśmy mieli anioła stróża na swoich plecach i ta niewiadoma jakoś nie myślało się o tym, że coś człowieka może spotkać. Mogły mnie spotkać różne rzeczy. Mimo to działaliśmy dalej dla dobra Polski, dla dobra ludzi, dla dobra wszystkich. Więc nasza działalność była potrzebna po to, żeśmy to robili, że to była potrzeba chwili i serca. I nie mieliśmy żadnych tam innych jakichś ubocznych myśli, tylko kierowaliśmy się dobrem ludzi. Dobrem dla ludzi i dla Polski.
Wasze pokolenie miało odwagę, aby przeciwstawić się istniejącemu systemowi. Mieliście odwagę, aby stanąć po stronie walki o wolność. Co chciałby pan powiedzieć młodym ludziom, podejmującym ważne dla nich wybory życiowe?
To chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że nie musicie się bać, powinniście się jednoczyć, nie powinniście robić różnicy między ludźmi i przede wszystkim szanować człowieka.